przy telefonie. Już była w Radiu Dwóch Stolic, była Ryga, teraz jest Kijów i Paweł Bobowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiamy i o gazie, i o Ukrainie, i o Francji, i o wszystkim. Szef wojskowy, generał ukraiński, powiedział, że jest na granicy ukraińsko-rosyjskiej jakiś rodzaj koncentracji wojsk rosyjskich i że to trwa od wiosny tego roku. Taką wypowiedź słyszałeś, czy nie? Może to jest fake news?
Pozwolić, że najpierw odniosę się do poprzedniej twojej rozmowy i wywiadu, który słuchałem z uwagą, dotyczącego wywiadu związanego z naszym bezpieczeństwem, też bezpieczeństwem energetycznym, ale stwierdziłeś tam i użyłeś takiego sformułowania o antypolskości Ukraińców i może to jest dobry moment, żeby przypomnieć najnowsze badania grupy Rating. Ukraińcy zapytali się, jak to wygląda właśnie z ich odbiorem innych narodowości. 50% respondentów pytanych, jakie uczucia żywią wobec Polski, odpowiedziało, że ciepłe. 9% z nich z kolei traktuje Polskę bardzo ciepło, 41% ciepło. Kolejne 41% ma wobec Polski uczucia neutralne, 5% chłodne, a 2% bardzo chłodne. I to znowu powoduje, że Polska jest najlepiej odbierana ze wszystkich narodowości, innych narodowości, więc no, nie ma żadnego uzasadnienia o tym, żeby mówić o antypolskości wśród Ukraińców. Podobnie jak i mitem jest ten trójpodział Ukrainy. Najwięcej pozytywnych ocen dla Polaków jest na zachodniej Ukrainie, która, przypomnę, akurat jednocześnie też jest traktowana i najbardziej, najczęściej deklaruje w kontekście historycznym na przykład swoje uznanie dla Bandery, co według ukraińskich analityków jednoznacznie pokazuje, że nie ma powiązania między kwestiami historycznymi a obecnym odbiorem Polaków. Natomiast wspieranie i pewien odnoszenie się do kwestii historycznych, też do ukraińskiego nacjonalizmu w postaci Bandery, zazwyczaj związane z postawami antyrosyjskimi, które w tym badaniu akurat też są najwyżej w kontekście negatywnym.
Przyjmuję te wyniki statystyczne, ale to nie statystyka rządzi dziejami, tylko człowiek i czasami mniejszość potrafi zrobić dużo więcej niż większość i takie są, i tak wygląda historia, więc ta postawa antypolska na zachodniej Ukrainie występuje i Polacy odczuwają tą postawę antypolską. Polacy, którzy są we Lwowie, Polacy, którzy są w Samborze, Polacy, którzy są w innych miejscach i to jest faktem. To nie chodzi o to, że na 100% ludzi, którzy są w sklepie, 100% ludzi odczuwa niechęć do kogoś, o kim wie, że jest Polakiem. Wystarczą 3 osoby, żeby tą niechęć odczuwał Polak.
O tych postawach, jeżeli mówimy, to jednak trzeba patrzeć w kontekście socjologicznym, bo równie dobrze moglibyśmy mówić o antyukraińskości w Polsce, bo akurat 20-kilka% Polaków deklaruje tylko pozytywne stosunki do Ukraińców, a myślę, że byłoby to też absolutnie nieuzasadnione takie stwierdzenie. No i nie mogę się z tobą zgodzić co do tego, jak mówisz, jak Polacy odbierają to we Lwowie i w innych miejscach, bo jednak wystarczy skontaktować się akurat z przedstawicielami polskiej mniejszości, pomijając kilka radykalnych przypadków zaangażowanych w polskie życie polityczne, w tym ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie Kukiz 15. Jednak te postawy i informacje są inne i mówią o tym, że akurat twierdzenia nieuzasadnione powodują napięcia między Polakami a Ukraińcami, a nie ma do nich podstaw. Na przykład kwestie dotyczące sprawy tego, co się działo ostatnim czasem 2 razy na cmentarzu Orląt Lwowskich, czyli zapalenie raz przez polskich kibiców, a później przez grupę studentów, którzy podobno chcieli tam nagrywać jakąś etiudę. Akurat to działanie zostało potępione przede wszystkim przez Polaków mieszkających w Lwowie. Myślę, że bardzo często funkcjonując w tych relacjach polsko-ukraińskich, funkcjonujemy po prostu w pewnych bańkach informacyjnych i uważamy, że tak jest, ale jak wystarczy zapytać o jakieś dowody, to zaczyna być z tym problem. Ja rozumiem, że nawiązujesz do pewnych gestów politycznych czy działań politycznych i tutaj w tych działaniach ciężko jest mówić może o antypolskości, ale po prostu nie zawsze te działania polityczne są takie, jakbyśmy tego oczekiwali i dlatego odbywają się wizyty polityczne. Też ta wizyta, która była omawiana przed chwilą u nas na antenie ministra Czaputowicza, która przecież przebiegła w bardzo dobrej atmosferze, spotkanie i konferencja prasowa ministrów spraw zagranicznych Czaputowicza i Pawła Klimkina, to była konferencja po prostu prawdziwych partnerów i państw, które ze sobą dobrze współpracują, chociaż przecież nie nie unikano właśnie tych kwestii, które, do których nasze kraje mają absolutnie inne podejście, czyli do kwestii historycznych. Także myślę, że i zresztą coraz częściej, Bogu dzięki, pojawiają się wśród polskich analityków i ciał politycznych stwierdzenia, że jednak należy obniżyć ten poziom emocji, a patrzeć po prostu na fakty. A fakty są takie, że Ukraińcy pozostają nam najbliższą, najbardziej nas lubiącą narodowością i pewnie dobrze by było tego nie zepsuć. A jeżeli chodzi o temat, który poruszyłeś...
To tylko jeszcze jedna uwaga. Razem wybierzemy się do Sambora, razem wybierzemy się kiedyś do Lwowa, żeby zobaczyć, kto i w jakiej bańce informacyjnej żyje. Oczywiście stopień wiedzy Pawła Bobołowicza na temat Ukrainy jest wielokrotnie wyższy niż mój stopień, bo ja nie widzę Ukrainy całej, ale byśmy przejechali się, Pawle, po tej zachodniej Ukrainie, żeby zobaczyć i doświadczyć, co tam się naprawdę dzieje. Idziemy? Robimy?
Z największą przyjemnością proponuję też zabrać, może się zgodzi na przykład, profesor Żurawski Welgrajewski, doradca ministra spraw zagranicznych, który jest znany ze swojej świetnej znajomości spraw ukraińskich i też spraw zachodnioukraińskich i bardzo, bardzo rzetelnego podejścia do spraw ukraińskich, jakbyśmy go namówili, a do tego działaczy polskich, to by było wspaniale. Zresztą ja regularnie też odwiedzam Ukrainę Zachodnią, nie chciałbym, żebyśmy żyli w przekonaniu, że siedzę tylko i wyłącznie w Kijowie, no Kijów jest oczywiście moją taką bazą wyjściową. Ale warto też pamiętać, że w Kijowie mieszka około 4 milionów osób i w wielu różnych sprawach to właśnie Kijów nadaje to, o czym też zapominamy w relacjach z Ukrainą. Dobrze, że pamiętają o tym nasi przedsiębiorcy. To co? No przechodzimy dalej?
Ale mamy mało czasu. Jest 9:16. To powiedz.
Tak, zepsułeś mi prawie korespondencję. To ja tylko potwierdzę to, co mówisz. Faktycznie Ukraińcy mówią o tym wielkiej koncentracji wojsk rosyjskich wzdłuż ich granic, zgromadzenia sprzętu wojskowego, samolotów. Także mówią o przerzucaniu kolejnego uzbrojenia na Krym, który jest okupowany przez Federację Rosyjską i oczywiście to są elementy bardzo niebezpieczne. To może tylko dodam taką ważną rzecz, bo chciałem opowiedzieć o szczegółach dotyczących wydarzeń w Cieśninie Kerczeńskiej. Ukraina opublikowała dodatkowe dowody na rosyjską agresję, które są ciężkie do podważania, bo są to zapisy rozmów pomiędzy rosyjskimi okrętami a rosyjskimi dowódcami, w których wyraźnie pada stwierdzenie, że przepuszczenie albo nieprzepuszczenie ukraińskich okrętów to jest kwestia decyzji politycznej. Dzisiaj Ukraina na forum ONZ-u organizuje specjalny briefing i tam będzie wyjaśniać i przedstawiać dodatkowo te szczegóły dotyczące tej operacji. Co ciekawe, Federacja Rosyjska właściwie tego nie kwestionuje, ona tylko cały czas koncentruje się na tym, że Ukraina rzekomo przekroczyła wody terytorialne. I powiem o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ mówiliśmy w innym kontekście, czy właściwie nie dodaliśmy tego w poprzednich relacjach. Ukraińscy marynarze zostali przerzuceni do Moskwy. Ci, którzy zostali wzięci do niewoli, 24 marynarzy jest w więzieniu w Moskwie, przy czym 3 z nich jest w części szpitalnej o bardzo takiej uroczej nazwie Marynarska Cisza. Ci marynarze są tam pomimo obrażeń, nawet rosyjski pełnomocnik do spraw człowieka przyznaje, że jeden z marynarzy ma poranione nogi, nie może się swobodnie przemieszczać. To są oczywiście wydarzenia i rzeczy, które bulwersują nie tylko Ukrainę, ale całą opinię publiczną. Stany Zjednoczone zapowiadają kolejne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej.
Powiedział Paweł Bobołowicz z Kijowa. Pawle, usłyszymy się pewno jutro w poranku w NET.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia. 9:18 to był fragment. Państwo słyszeli naszych dyskusji z Pawłem Bobołowiczem. Zawsze są ciekawe i interesujące. Jest godzina 9:19. Na zegar spojrzał pan profesor Krzysztof Miszczak. Panie profesorze, chciałbym słuchaczom... Zgadza się, jest 9:19. Na pana zegarku również.
Mamy te same zegarki.
Mamy te same...
Ten czas jeszcze ten sam jest.
I Tomasza Terlikowskiego, doktora Tomasza Terlikowskiego też państwo głos usłyszeli, ale zanim przejdziemy do rozmowy dalej o rozmaitych rzeczach, jeszcze nie wiemy o czym będziemy, jeszcze nie wiemy jak ta rozmowa się potoczy. Posłuchamy Rolling Stonesów, bo dzisiaj jest taki dzień, w którym jest jakaś data, jakaś była premiera płyty, a w poranku czasami muzyka musi być. A w studio pan profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa. Jeszcze raz dzień dobry panie profesorze.
Dobry.
I oficjalnie pana doktora Tomasza Terlikowskiego, dziennikarza i teologa, powitamy w studiu. Dzień dobry
witam.
Panie doktorze. Profesor, doktor i magister. Taka rozmowa teraz będzie się w Poranku Wnet toczyła. Dokończę rozmowę z panem profesorem, bo rozmawiamy o jednym może wszystkie momenty w dziejach są ciekawe, ale ten wygląda na bardzo ciekawy, bo to jest taki moment, w którym może wszystko się zmienić.
Tak, oczywiście. Jeżeli dyskutujemy teraz o sytuacji, bo nas interesuje ta sytuacja w Europie, na kontynencie europejskim, musimy też myśleć o polityce bezpieczeństwa i polityce Stanów Zjednoczonych w stosunku do tego kontynentu. Od dłuższego czasu mamy pewną nową koncepcję Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o nowy ład międzynarodowy. Jeżeli państwo i państwo tutaj siedzący w studio przypomnicie sobie wystąpienie pana ministra, powiedzmy sobie spraw zagranicznych, Secretary of State Pompeo 4 w Brukseli, to tam ten pan minister przedstawił nowy porządek międzynarodowy. I to jest bardzo ważna rzecz. 4, czyli wczoraj czy przedwczoraj, i stwierdził, podał nową definicję tego porządku międzynarodowego. To znaczy Stany Zjednoczone chcą przemeblować stosunki międzynarodowe według swojej polityki. W tym przemówieniu, bo to jest dla nas bardzo ważne, wskazał na siłę państw narodowych, na suwerenność tych państw, wskazał na organizacje międzynarodowe normatywne, które teraz funkcjonują, to jest przede wszystkim Unia, NATO, ONZ. One nie spełniają już pewnych zadań, to są bardzo ważne elementy. Skrytykował państwa neoimperialne, czy prowadzące politykę imperialną, to są Chiny, Rosja, Iran. Skrytykował Unię Europejską, to znaczy nasze tutaj otoczenie międzynarodowe, pokazując, że teraz Stany Zjednoczone będą prowadzić politykę realizmu w stosunkach międzynarodowych opartej na bazie wartości. Tak to podkreślił.
Tylko jakich wartości?
Wartości amerykańskich. Demokracji amerykańskiej. To znaczy tutaj Amerykanie nie zostawiają swoich byłych sojuszników, czy sojuszników w tej chwili, bo są skonfliktowani w Europie Zachodniej samymi, ale pokazują, że ta polityka, która jest prowadzona w tej chwili przez te organizacje międzynarodowe, jak przede wszystkim Unia Europejska, to nie jest polityka adekwatna do nowego porządku międzynarodowego, tak jak sobie Amerykanie to konstruują.
A ta nieadekwatność na czym polega?
Adekwatność polega na tym, że państwa jest za mało reprezentacji państw narodowych w tych strukturach, że nie są uwzględniane interesy tych państw, że Unia Europejska staje się takim konglomeratem, takim elementem ponadnarodowym, który niekoniecznie reprezentuje państwa członkowskie, a w tej Unii Europejskiej zaczynają odgrywać rolę duże państwa, które prowadzą do wewnętrznego przetasowania interesów Unii Europejskiej, wprowadzając oczywiście znana polityka różnych prędkości. To się odbywa na polityce gospodarczej, ekonomicznej, energetycznej, polityce bezpieczeństwa, słowo Armia Europejska.
To było wczoraj w Brukseli.
4 w Brukseli, Pompeo to powiedział.
Ale to było na forum...
Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO.
Czyli bardzo ważnym spotkaniu.
Tak jest. Chodziło tu oczywiście o tę reakcję na ten konflikt, o którym pan redaktor powiedział z Ukrainą, znaczy Rosja z Ukrainą, ale tutaj pewna słabość tego NATO została podkreślona, że NATO nie ma opcji reakcji na ten konflikt. I Rosja to wykorzystała. Bez reakcji Zachodu. Takiego, jak powinien być, oczywiście.
Muszę jedną informację przeczytać, bo jest istotna z punktu widzenia radia w budowie, bo to jest informacja z Lwowa od Wojciecha Jankowskiego, który jest we Lwowie, który napisał kilka rzeczy a propos rozmowy mojej z Pawłem Bobołowiczem. Muszę założyć okulary, żeby je dobrze przeczytać, ale może są jakieś niecenzuralne rzeczy w ogóle, bo to też czasami się zdarza. Panowie zapomnieli o mnie. Obraz nie jest czarno-biały. I z Galicji wygląda to inaczej niż z Kijowa, ale przychylam się do Pawła co do ogólnego obrazu. Jeśli zachodnia Ukraina jest antypolska, to Polacy dyszą wręcz nienawiścią do Ukraińców. Takie będą proporcje, biorąc za punkt wyjścia twoje zdanie. Mówię to na podstawie wieloletniego wieloletniego doświadczenia. Poza tym nikt z panów nie powiedział, zabieramy Wojtka i o to jestem obrażony. Wojtku, nie obrażaj się, nie powiedzieliśmy, że ciebie zabieramy, bo to ty nas zabierasz na tą wyprawę po zachodniej Ukrainie.
Ja może tutaj jeszcze do tego, co powiedziałem wcześniej, bo to jest bardzo ważny element. Rozchodzą się dwie drogi Europy Zachodniej ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone nie wspierają teraz elementu głównej polityki zagranicznej bezpieczeństwa starej Europy, Francji i Niemiec, tak zwanej wielostronności tych stosunków, czyli multilateralizmu, jak oni to mówią. Zakwestionował, został cały system powojenny. Amerykanie go stworzyli i teraz go kwestionują. I mają do tego prawo oczywiście.
I siła do Donalda Trumpa jest duża, chociaż losy prezydentury oczywiście nie są pewne. Kiedy Donald Trump przestanie być prezydentem, to wszystko się odwróci do góry nogami.
Ale ja myślę, nie jestem tego zdania. Myślę, że Trump jest jednym elementem z tego całej polityki, która się zaczęła już wcześniej. Bush jest bardzo interesujący, akurat niestety zmarł, wybitny polityk amerykański, ale mówię też o Obamie. Obama zaczął tą politykę, Trump ją kontynuuje, a po Trumpie będzie taka sama polityka amerykańska. Amerykanie będą reprezentować swoje własne interesy w porozumieniu oczywiście ad hoc z innymi państwami, ale sytuacja się diametralnie zmieniła w wymiarze bezpieczeństwa. Proszę pomyśleć też o pewnych traktatach, które są krytykowane przez Stany Zjednoczone. To jest traktat INF, zagrożenie polityki bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj chodzi o ten traktat z 1987 roku, kiedy chodzi o kwestie rakiet średniego zasięgu. Chodzi o CFE. To jest bardzo ważny traktat dla Polski. To są traktaty o rozbrojeniu konwencjonalnym. Rosjanie oczywiście wycofali się z tego traktatu i łamią traktat INF, budując nową rakietę SSC-8, ona się nazywa. Zagraża bezpośrednio Warszawie, no i tam Berlinowi, może i Paryżowi. Rosjanie dostali 60 dni, żeby się do tych zarzutów, że tak powiem, ustosunkować. To jest wypowiedź Pompeo w Brukseli. Co jest ważne, Chiny nie są stroną traktatu INF, czyli mamy jeszcze trzeciego takiego konkurenta, który wchodzi w ten i rozbija ten system międzynarodowy. To są ważne elementy, powinny być uwzględnione w polskiej polityce bezpieczeństwa. Zmienia się cała konstelacja interesów.
A jeszcze dodajmy, że ta wojna handlowa amerykańsko-chińska została zawieszona na szczycie G20.
To jest, pan redaktor, ja jestem sinologiem też, więc tutaj możemy zwrócić uwagę na pewien element. Tutaj Xi Jinping, czyli prezydent, przewodniczący partii komunistycznej, odszedł w pewnym sensie od testamentu Deng Xiaopinga, który mówił, że jak państwo chińskie jest słabe, to musi wyczekiwać i patrzeć, aż się wzmocni. Myślę, że to jest wyczekiwanie strategiczne Chin. Chiny poszły na ten układ ze Stanami Zjednoczonymi w tej chwili, mówię o rozmowach G20 w Argentynie i pokazując, że jeszcze ten kompromis chiński pokazuje, że jeszcze Chiny nie są gotowe do pełnej konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest bardzo ważny element, ale dojdą do tego wcześniej czy później. Na końcu Amerykanie będą tym elementem słabszym. Już są pewne reperkusje dla gospodarki, wprowadzenie tych ceł dla gospodarki amerykańskiej. Dochodzi do kompromisów, ale po raz pierwszy Stany Zjednoczone dochodzą do kompromisu z innym partnerem, który jeszcze nie jest na tym poziomie dyskusji super mocarstw, ale już się ugięły. Jest to element pewnej słabości Stanów Zjednoczonych jako tego elementu gracza, głównego gracza w stosunkach międzynarodowych. I Europa tutaj odgrywa bardzo rolę, ponieważ Chiny wchodzą każdym kanałem tutaj do Unii Europejskiej, chcą podporządkować ten kontynent jako kontynent rozgrywający w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, jaka była reakcja na konflikt ukraińsko-rosyjski Chin. Chiny nie reagowały na to, zresztą na aneksję Krymu w 2014 roku też nie zareagowały. Czyli wyczekują, co ci partnerzy, jaka jest konstelacja siły w stosunkach międzynarodowych, i wtedy wejdą w tą rozgrywkę. Jeszcze nie są gotowe i są takim partnerem, czy taką siłą w gotowości, bym powiedział, takiej special powers. Nie? Czekają na ten element.
No to pytanie, czy polityka otwartych drzwi dla biznesu chińskiego, która jest w Europie, ale i w Polsce również jest o tym mowa, czy to jest w ogóle koncepcja słuszna z strategicznego punktu widzenia?
Musimy sobie zdawać sprawę, że Chiny reprezentują tak zwaną konektywną gospodarkę, to znaczy łączą się z pewnymi obszarami w wymiarze regionalnym, globalnym, ale to jest siła przetargowa w stosunku do mocarstwa Stany Zjednoczone. To jest tego.
Tam jest jeszcze jeden problem, przypomnijmy. Chiny mają też wspólną granicę z Rosją, z Federacją Rosyjską. I to mają granicę w miejscu, w którym po jednej stronie jest dobrze ponad miliard ludzi, zdeterminowanych, chętnych do pracy, często stłoczonych w bardzo ścisłych aglomeracjach, a po drugiej stronie mamy puste przestrzenie. Puste przestrzenie, w którym prawie nie ma mężczyzn, ponieważ ci, którzy byli, to się zapili albo po prostu ich nie ma. Mówiąc zupełnie brutalnie, już trochę złośliwie. I geopolitycznie rzadko kiedy funkcjonuje taka sytuacja, w której po jednej stronie granicy mamy ponad miliard ludzi, a po drugiej stronie na ogromnych przestrzeniach mamy kilka milionów. I Chińczycy już na razie gospodarczo, ale mamy całe miasta w Federacji Rosyjskiej, które są opanowane przez pracowników z Chin. I powiem tak, łatwo Chińczyków sprowadzić w pewne miejsce. O tym się przekonały bardzo liczne kraje. Mamy ogromne diaspory chińskie w różnych miejscach. Bardzo trudno ich wprowadzić. I drugi element. Chińczycy oczywiście się nieźle integrują, tak na poziomie takim naskórkowym. Mówią językiem, świetnie współpracują, dogadują się. Natomiast pozostają Chińczykami 5, 7, 10 pokoleń do przodu. Mówią po chińsku, myślą po chińsku, reprezentują interesy Chin i tak naprawdę nie integrują się na poziomie głębszym. Rosjanie o tym wiedzą. Rosjanie też mają dłuższą pamięć historyczną niż Europa Zachodnia, ale Chińczycy mają jeszcze dłuższą. I to też w tej globalnej rozgrywce widać doskonale. Jak się jedzie do Afryki, gdziekolwiek do Afryki, nawet do Sudanu, północnego czy południowego, największe biurowce, największe firmy, największe inwestycje, to są inwestycje chińskie. I one bardzo sprawnie rozgrywają słabość Zachodu. Także słabość na takim poziomie. Chiny prowadzą politykę i dyplomację w klasycznym rozumieniu tego słowa. Czyli nie przejmują się za bardzo, taką powiedziałbym, moralizatorstwem. Znaczy jakby dogadują się z każdym, jak trzeba, i kierują się własnym interesem. Zachód bardzo często, zamiast uprawiać dyplomację, czyli osiągać środki dostępnymi metodami, uprawia moralizowanie, które do niczego dobrego nie prowadzi, tak bym powiedział, w dłuższej perspektywie. Stany Zjednoczone są tutaj różnicą, bo one moralizują, ale też załatwiają swoje interesy. To znaczy, jakby to powiedzieć, są tutaj bardziej skuteczne.
Ja bym się oczywiście zgodził z panem doktorem, absolutnie. Tutaj musimy przypomnieć oczywiście całą politykę w stosunku do Afryki. To jest tak zwana teoria dependencji. To było to wejście na ten kontynent w latach 60., 70., kiedy Chińczycy inwestowali w tym kontynencie, nie biorąc za to nic. Teraz to się odbywa. To jest około 35% inwestycji. To są chińskie inwestycje na tym kontynencie. To są niebywałe w ogóle rzeczy. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć jeszcze o jeszcze innej rzeczy. Jak Peking, czyli Beijing, to miasto północy, patrzy na Moskwę, to uważa Moskwę jako partnera juniora w stosunkach międzynarodowych, a nie jako partnera w przyszłości. To znaczy nie bierze się już pod uwagę tego, że Rosja staje się jakimś, mogłaby się stać jakimś partnerem. Wręcz przeciwnie. Jeżeli patrzymy na komunistyczną partię Chin, to jest ten element modernizujący komunizm, który przeszedł z Moskwy do Pekinu. Nie miał nic wspólnego z tradycją chińską, a teraz Chiny, oczywiście ich partia komunistyczna wraca do tych korzeni, bo to, co ten system, który zastosuje dzisiaj Xi, to jest system takiego jeszcze bardziej wczesnego Mao Zedonga, czyli ten, który to jest gorszy jak w innym wymiarze. Ale jest jeszcze jeden element, który jest dla nas bardzo ważny. Nie traktujmy Chiny jako coś stałego, czyli coś, co kraju, czy nawet alternatywy politycznej dla świata, bo jeżeli mamy problem, że tak powiem, modelowy w Unii Europejskiej, czy tak zwanego Zachodu, bo my nie wiemy do końca, co jest dzisiaj Zachód, to Chiny ze swoją polityką pokazują z tym autorytarnym systemem, że są jakąś alternatywą dla innych państw. Jeżeli coś nie funkcjonuje, to my może będziemy funkcjonować. Ale co powiedziałem, są jeszcze wewnętrzne problemy w Chinach. Chiny sprzedają pewną narrację własną, historyczną, własnych interesów politycznych. Mają bardzo dużo pieniędzy, dużo kapitału, wykorzystują struktury kulturowe, na przykład instytuty Konfucjusza, żeby wpłynąć na opinię publiczną państw, żeby przygotować to społeczeństwo do pozytywnego odbioru tego przekazu chińskiego, ale nie zapominajmy o tym, że to jest państwo postkomunistyczne, które prowadzi bardzo regresywną politykę do własnego społeczeństwa, totalnej kontroli.
Dodajmy jeszcze dwie rzeczy bardzo też istotne. Po pierwsze, mówiąc o Chińczykach, mówimy generalnie o Hanach, to znaczy o, tak, to jest ludzie też posługującym się różnymi językami w gruncie rzeczy. System znakowy jest ten sam, ale tak, już dialekt mandaryński, pekiński i na przykład szanghajski to są w zasadzie różne języki, tak można by powiedzieć, jakby chcieć się czepiać. Pejdzin oczywiście jest uczony wszędzie, ale nie wszyscy się nim równie dobrze posługują. Ale mamy całą masę mniejszości narodowych.
8% jest w ogóle tego społeczeństwa, to są te mniejszości.
To są mniejszości, które dodajmy, już wcześniej nie obowiązywała ich tak represyjna polityka jednego dziecka, tylko pozwalano im mieć dwoje dzieci, a w związku z tym, że są często mniejszości mieszkające na granicach, nie tak znowu, oczywiście kontrolowanych przez partię komunistyczną, ale nie tak dobrze jak centrum, to oni często mieli więcej dzieci, więc my mówimy 8%, być może tych ludzi jest więcej i to są często siły, które są, oczywiście Chiny też prowadzą skuteczną politykę na Bliskim Wschodzie, z Iranem się jakoś dogadują, ale to są często siły, które mają też zakorzenienie w innych ośrodkach i one też będą jakoś tam rozsadzać. My często mówimy o Tybetańczykach. Tybetańczycy z tego punktu widzenia są niestety, możemy o tym ubolewać, mniej istotni. Ale mamy tam muzułmanów, bardzo silne środowiska muzułmańskie. Mamy też coraz istotniejszy ruch chrześcijański, który jest oczywiście ściśle kontrolowany przez władze komunistyczne. No i tutaj dochodzimy do porozumienia z Watykanem. Chyba nie najlepszego, moim zdaniem, ale dla chrześcijan przede wszystkim.
To są dwa kościoły.
Tak, są dwa kościoły tak naprawdę, podziemny i naziemny. Tak jest. I w zasadzie Watykan w tej chwili pacyfikuje, czy Chiny pacyfikują siłami Watykanu kościół podziemny. No ale to wszystko się tam też dzieje, co sprawia, że Chiny mają też wewnętrzne problemy.
Ale Watykan podpisał umowę teraz z Chinami.
Tak, tylko nie, ona jest tajna.
Jawna, tak, oczywiście. Ale chciałem tutaj nawiązać, co pan doktor tutaj powiedział bardzo słusznie. Są jeszcze tak zwane centrofugalne rozwój sytuacji w Chinach. Tam mam przecież prowincje, które nie mają z Chinami naprawdę nic wspólnego. Xinjiang, Turkmenistan Wschodni po polsku, Ujgurzy, nie? Skoncentrowani w obozach, przecież to jest ważne. Tybet, pan powiedział. Mamy kwestię rewizjonistycznej siły międzynarodowej, to jest Chiny. Chodzi mi o Tajwan, chodzi mi o Hongkong. To wszystko odgrywa jakąś rolę. Chodzi mi o całą sytuację na Morzu Południowochińskim.
I tak możemy kontynuować rozmowę o geopolityce, a ja tu mam informację sprzed już może 8 minut, że prezydium klubu parlamentarnego proza polskiej polityki. Panie profesorze, pan zna chiński język?
Tak. Ja studiowałem w Chinach na BDA w Pekinie.
Ni
hao.
To no, nie poproszę pana o przetłumaczenie tego komunikatu na język chiński. Niech się męczy z tym ci, którzy ten komunikat podpisali, albo ci, którzy pracują w ambasadzie chińskiej, ale komunikat jest taki. Prezydium Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zwraca się do koleżanek i kolegów z Klubu Poselskiego Nowoczesna z zaproszeniem do powołania wspólnego klubu parlamentarnego. Jesteśmy przekonani, że tylko działając razem stworzymy siłę zdolną zarówno odsunąć od władzy PiS, jak i zaproponować Polakom odważną i realistyczną wizję społeczeństwa i państwa. Co pan o tym, panie profesorze, sądzi?
Panie profesorze, za rok mamy te wybory. Przede wszystkim mamy pierwsze wybory tutaj na początku tego roku.
Europejskie.
Bardzo ważny sygnał, jak to, bo te wybory europejskie oczywiście są sygnałem, co się naprawdę będzie w tej Unii Europejskiej działo i jakie siły polityczne zyskują tutaj przewagę. To jest ważne oczywiście dla każdego państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej. Ale wracając do tego komunikatu, co pan powiedział, oczywiście ja to mogę zrozumieć, że IPO i inne siły, ponieważ niezjednoczone to są słabe, muszą przeciwstawić się partii rządzącej. To jest system demokratyczny i to tak funkcjonuje. Ale czy im się to uda, czy nie? I myślę, że ważna sprawa jest taka, żeby przede wszystkim przedstawić program tych partii, który by był atrakcyjny dla społeczeństwa, dla wyborców.
Ja bym złośliwie powiedział, że w tej debacie istotniejszy niż program jest to, kto miałby być liderem tej partii. Na razie takiego lidera, który byłby wyrazistą osobą, nie widzę.
Grzegorz Schetyna, a na białym koniu
To nie jest ten lider.
Donald Tusk. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki i Bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa, był gościem Poranka Wnet. Doktor Tomasz Terlikowski pozostaje w studio. Na zegarze godzina 9:44.
Dziękuję.